Witam serdecznie, Elżbieta Abramczuk. Proszę Państwa, zapowiadana debata. Już za momencik rozpoczniemy. Dziś zapraszam na debatę z kandydatami ubiegającymi się o fotel prezydenta Pruszkowa. W studiu są Jan Starzyński, Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Pruszkowa. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I pan Maksym Gołoś, startujący z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Proszę Państwa, przed nami 40 minut debaty. Ja dopowiem, że nasza debata została podzielona na 4 części. Na pierwsze 3 części złożą się 3 pytania, które będę kierować do obu panów, czyli do obu kandydatów. Każdy kandydat i każdy z panów będzie miał 2 minuty na odpowiedź. Koniec czasu będzie oznajmiał gong. Ten gong pojawi się na naszej antenie. Panowie usłyszycie to również w słuchawkach. Po odpowiedziach każdy z panów będzie mógł zadać również pytanie swojemu adwersarzowi, a czas tych odpowiedzi to również 2 minuty. W części czwartej przeznaczyliśmy po 3 minuty dla każdego kandydata na swobodną wypowiedź i w tym czasie zarówno pan, jak i pan, tu zwracam się do pana Jana Starzyńskiego i do pana Maksyma Gołosia, będą mieli szansę powiedzieć to, co jest dla nich istotne, zasygnalizować coś, co warto jest podkreślenia. Proszę państwa, to już do słuchaczy Radia Bogoria. Przed debatą odbyło się losowanie. To losowanie wskazało, który z kandydatów został oznaczony numer 1, a który ma numer 2. No i proszę Państwa, w wyniku losowania okazało się, że pan Jan Starzyński jest kandydatem z numerem 1, a pan Maksym Gołoś kandydatem z numerem 2. Rozpoczynamy zatem starcie. Proszę Państwa, jeszcze powiem tylko, że czas będzie mierzony. My w studiu w Radiu Bogoria mamy zegar, który będzie informował każdego kandydata. Oprócz tego, co Państwo usłyszycie na antenie, to my tutaj będziemy w studiu widzieli, jak upływa czas, czyli te 2 minuty, a na koniec 3 minuty, na koniec debaty. Rozpoczynamy zatem starcie i przechodzimy do pierwszego pytania. Będziemy mierzyć czas po zadaniu pytania. Proszę Państwa, jakie inwestycje, proszę Panów, jakie inwestycje są sprawami niecierpiącymi zwłok w Pruszkowie? Jak w związku z ich realizacją powinien wyglądać budżet miasta Pruszkowa? Pytanie również zawiera drugą część. Które z planowanych inwestycji powinny zostać sfinansowane ze środków unijnych? Proszę o odpowiedź kandydata numer 1, czyli głos ma pan Jan Starzyński i mierzymy czas.
Dziękuję bardzo. Jak mówimy o inwestycjach na terenie Pruszkowa, to musimy pamiętać, że nie są to wyłącznie inwestycje realizowane wprost z budżetu miasta, ale również inwestycje jednostek obcych, które mają różne rzeczy do wykonania na terenie Pruszkowa. Jeżeli mówimy o inwestycjach miejskich, to przede wszystkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego, następna rzecz, 2 obiekty oświatowe, bo to jest potrzeba czasu. Kolejna rzecz to oczywiście infrastruktura, która jest w bardzo dużym stopniu zaawansowania, jeżeli chodzi o realizację, ale jeszcze wymaga sporych nakładów. Natomiast mówiąc o inwestycjach obcych, to myślę przede wszystkim o rozwiązaniach komunikacyjnych ponadlokalnych. Do takich rozwiązań komunikacyjnych należy tunel w śladzie ulicy Działkowej łączący Działkową z Błońską. Po negocjacjach w ministerstwie, a później w PKP mamy uzgodnione warunki realizacji tego tunelu. Będzie to tunel dla samochodów osobowych i pieszych, wózków i rowerzystów. Będzie realizowany ze środków unijnych. To jest w części odpowiedź na temat angażowania środków unijnych na terenie Pruszkowa. Kolejną inwestycją, która musi być zrealizowana w tej kolejnej kadencji, to jest tak zwana Paszkowianka, czyli zachodnia obwodnica Pruszkowa, która była planowana wcześniej przez województwo mazowieckie samorządowe, ale okazało się, że z różnych względów nie weszła do realizacji. Są obietnice, że w połowie przyszłego roku będzie zakończona sprawa związana z raportem środowiskowym i decyzją środowiskową i będzie można zlecić projekt techniczny i po wykonaniu projektu technicznego marszałek się zobowiązuje realizować tę inwestycję.
I gong oznajmił, że czas się skończył. 2 minuty dla pana Maksyma Gołosia. Proszę bardzo, jakie inwestycje są potrzebne, jak powinien wyglądać budżet miasta w związku z inwestycjami i jak które powinny być ze środków unijnych. Proszę bardzo, czas start.
Po pierwsze, należy traktować inwestycje miasta w skali całego miasta i trzeba stawiać na rozwój, a nie wzrost liczby kilometrów bądź też liczby dróg. Należy pamiętać o tym, że infrastruktura to jest krwioobieg miasta i rzeczywiście to jest naszym priorytetem jako Sztabu Prawa i Sprawiedliwości, moim priorytetem. Więc mówimy tutaj o przeprawach, rzeczywiście przez Stolicę, tutaj trudno się nie zgodzić, są niestety zaniedbania w tej dziedzinie i tutaj rzeczywiście tunel bądź też wiadukt jest taką pierwszą potrzebą. Po drugie, szkoły, jak tu już słusznie zostało zauważone, to też jest widoczne gołym okiem i to też mówią mieszkańcy, szczególnie na Bąkach i na Gąsinie, potrzebne są zespoły szkół, potrzebne są na to pieniądze z gminy, ale również jeżeli mówimy o środkach zewnętrznych, no tutaj bardziej bym się koncentrował na sprawach infrastrukturalnych. To na pewno odwodnienia i kanalizacja. Chodzi o to, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, jak na przykład mamy w Malichach czy na Żbikowie, gdzie woda stoi na działkach, gdzie ludzie z piwnic muszą wodę wyciągać wiadrami czy motopompy wynajmować. Jeżeli chodzi o inwestycje jeszcze w infrastrukturę, to na pewno trzeba pomyśleć o centrach przesiadkowych, tak żebyśmy transport publiczny, który zamierzamy zrealizować bardzo profesjonalnie i bardzo dogodnie dla wszystkich części miasta Pruszkowa, żeby ten transport publiczny był zintegrowany, żeby dać swobodę mieszkańcom przesiadania się z różnych środków transportu. Jak wiemy, Pruszków komunikuje się z Warszawą za pośrednictwem różnych dróg, autostrady, drogi, jak również SKM-ki i WKT-ki. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o inwestycje, tutaj wspomniane zostało Centrum Dziedzictwa Kulturowego, no niestety, jeżeli byśmy przeszli do realizacji tej inwestycji, mamy zablokowane środki budżetowe i wiele z tych słusznych postulatów pana prezydenta, jak również moich i myślę, że też mieszkańców, nie będzie możliwe do zrealizowania. 70 kilka milionów to jest inwestycja, która może niestety, na pewno to nie jest kwestia Chodzę możliwości.
Słowo, bo to jest kolejne pytanie. Proszę kontynuować.
Dobrze, oczywiście, że tak. Chciałbym też zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o inwestycjach w mieście, to należałoby też zwrócić uwagę na to, co młodzi mogą zrobić w mieście. Trzeba im stworzyć centrum miasta.
Postawił pan kropkę. Proszę bardzo, teraz czas na pytanie kandydata numer jeden do kandydata numer dwa, czyli pan Jan Starzyński pyta pana Maksyma Gołosia.
Czy może pan powiedzieć, co to jest Mała Obwodnica Pruszkowa?
Proszę pana, Mała Obwodnica Pruszkowa jest to inwestycja, która odciąży centrum Pruszkowa. Chodzi o to, żebyśmy wypchnęli ruch tranzytowy z miasta i puścili go na zewnątrz. Tak, żebyśmy nie mieli takiej oto sytuacji, że mieszkańcy Pruszkowa stoją w korkach przez mieszkańców wielce szanownych Grodziska bądź Żardowa, którzy jadą do Warszawy przez Pruszków.
No i mamy czas. Jest moment na drugie pytanie.
Mała Obwodnica Pruszkowa jest już realną rzeczą realizowaną w Pruszkowie w ramach porozumienia ze starostwem powiatowym i nakładów poniesionych przez miasto sięgających około 10 milionów złotych na układ komunikacyjny Żbikowska, most przejazdowa łącznie z modernizacją ulicy przejazdowej od ulicy Południowej do przejazdu kolejowego, a wspólnie z powiatem zrealizowaliśmy ulicę Przyszłości, która stanowi fragment tej małej obwodnicy. Miasto dołożyło do tej małej obwodnicy 2 miliony złotych.
No dobrze, w takim razie odwracamy sytuację. Jeszcze jedno pytanie. Tym razem pan Maksym Gołoś pyta pana Jana Starzyńskiego.
Panie prezydencie, ile jest środków zarezerwowanych w wieloletniej prognozie finansowej na budowę szkoły na Gąsinie i na Bąkach?
Mierzymy czas.
Środki w budżecie są rezerwowane na konkretne etapy postępowania. W roku bieżącym były zarezerwowane środki na opracowanie projektów. Do końca bieżącego roku zespół szkolny na Bąkach będzie projekt sporządzony łącznie z wydanym pozwoleniem na budowę. Zespół będzie się składał z budynku szkoły podstawowej, budynku przedszkola i bodajże 6 oddziałów żłobkowych.
Jeżeli mogę powtórzyć pytanie, jakie konkretne sumy są w wieloletniej prognozie finansowej miasta Pruszkowa na te dwie inwestycje?
Żadnej inwestycji się nie planuje, jak się w wieloletniej prognozie miasta nie przewiduje sfinansowania tej inwestycji.
Jakie sumy widnieją w takim razie w WPF-ie?
No, w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć w szczegółach, ale w każdym bądź razie miejmy świadomość, że budżet miasta to jest plan finansowy, który wielokrotnie ulega w miarę upływu czasu i zmiany realiów nowelizacji. Nie ma praktycznie rzecz biorąc miesiąca, patrząc na realizację budżetu miasta, żeby nie były dokonywane zmiany w budżecie miasta.
Ile w takim razie... Można? Mamy trochę czasu.
Ile mamy chwilkę.
Widnieje, jaka suma widnieje przeznaczona na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w WPF-ie?
I tutaj niestety ta odpowiedź i to pytanie będzie już za momencik, więc będzie szansa, żeby pan prezydent Starzyński na to odpowiedział. Chwilka czasu nam została, w związku z czym ja przypomnę, proszę państwa, że przed nami druga tura wyborów. W Pruszkowie zmierzą się pan Jan Starzyński i pan Maksym Gołoś. Przypomnę, że po pierwszej turze pan Jan Starzyński otrzymał 44% poparcie mieszkańców miasta, a pan Maksym Gołoś, na niego zagłosowało 23% mieszkańców. Musimy dać się chwilkę czasu oddechu obu panom, bo mówienie jest dosyć trudne. A ja przechodzę do kolejnego bloku, czyli do kolejnego pytania. Proszę państwa, kolejne pytanie tej debaty to, czy budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego jest potrzebna miastu? Czy budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego jest potrzebna dla Pruszkowa i dlaczego? I tutaj zmieniamy kolejność. Tym razem odpowiada pierwszy pan Maksym Gołoś. Proszę bardzo, mierzymy czas, 2 minuty.
Proszę państwa, inwestycja w kulturę jest potrzebna, jest nieodzowna. Duże miasto, jakim jest Pruszków, potrzebuje kultury rozwiniętej i dostępnej, łatwo dostępnej. Natomiast trzeba wyważyć interes wszystkich mieszkańców i wszystkie sfery działalności miasta i wszystkie zadania własne gminy. Otóż jeżeli mówimy o Centrum Dziedzictwa Kulturowego w tej koncepcji, która jest zaproponowana i forsowana przez obecnego, też szanownego pana prezydenta, jest to naprawdę duży błąd z kilku powodów. Po pierwsze, jest to inwestycja za droga, po drugie, jest to inwestycja w żaden sposób nie jest skonsultowana z mieszkańcami. Jeżeli rozmawiamy o tym, że konsultacje ograniczają się do głosu radnych na sesji Rady Miejskiej, to jest to jakieś nieporozumienie i niestety absurd. Jeżeli mówimy mieszkańcom, że budujemy dużą inwestycję, z której Pruszków zapewne byłby dumny, ale na którą nas nie stać, to powinniśmy uczciwie ludziom powiedzieć, że jeśli mówimy najpierw, że masz kosztować 17 milionów, potem 40 milionów, na końcu przetargu ograniczonym, podkreślam, ograniczonym przetargu wychodzi, że będzie kosztować 72 miliony złotych. Jest to decyzja o charakterze strategicznym, która ma wpływ na to, co miasto będzie mogło działać, jakie będzie miało możliwość przez następne 4, jeżeli nie 8 lat. Widzimy, że sama obsługa zadłużenia miasta Pruszkowa od przyszłego roku, przy założeniu, że zaciągamy kredyt na CEDEK, będzie się zwiększać dwukrotnie, z 1,7 miliona około do 3 milionów. Do poziomu spłaty zadłużenia, obsługi zadłużenia, przepraszam, na poziomie tegorocznym wrócimy dopiero w okolicach roku 2019-2022. Jeżeli my jesteśmy gotowi zaciągać kredyty w tych kwotach, o których była mowa na sesjach Rady Miejskiej w Pruszkowie, to ja mam pytanie wobec tego, czy ważniejsze jest duże Centrum Dziedzictwa Kulturowego na terenie, który jest trudny z punktu widzenia geologii, na którym możemy spodziewać się dodatkowych kosztów, czy nie powinniśmy inwestować w rozwój miasta i nie budować pomnika wielkiego, tylko rozwój miasta. Czyli wracam do pierwszego pytania, bo to jest połączone żłobki, przedszkola, infrastruktura miejska, drogi dojazdowe do osiedli. Podkreślam, nie jesteśmy przeciwni kulturze. Kultura powinna być łatwo dostępna w kilku miejscach w Pruszkowie. Powinniśmy stawiać na mniejsze ośrodka, jeśli też dużego, sala widowiskowa.
Tutaj stawiamy kropkę. Ja poproszę o odpowiedź na to pytanie pana Jana Starzyńskiego.
Symboliczne jest to przy tym pytaniu, że znajdujemy się w ośrodku kultury w Grodzisku i Grodzisk się tym obiektem chwali. Poza tym pytanie dotyczy sensowności budowy, ależ oczywiście, że tego typu ośrodek w Pruszkowie jest niezbędny, potrzebny i tak dalej, chociażby z punktu widzenia seniorów, z punktu widzenia dzieci, gdzie nie dysponujemy z prawdziwego zdarzenia powierzchniami, które są w stanie zaspokoić ich oczekiwania i pomieścić wszystkich chętnych na różnego rodzaju imprezach, bardzo dobrych programach realizowanych przez MOK dzisiaj. Między innymi jest to Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie nie jesteśmy w stanie wszystkich seniorów zapisać do tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przyjąć ze względu na pojemność sali obecnej w MOK-u. Uniwersytet Dziecięcy, różnego rodzaju koncerty organizowane przez MOK. Ja przypomnę, że te wszystkie koncerty organizowane przez MOK są ogólnie dostępne, nie ponosi się żadnych kosztów, to finansuje miasto i w ostatnich czasach są wydawane wejściówki, bo ilość chętnych dużo przekracza możliwości przyjęcia tych chętnych. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że Centrum Kultury ma taką inżynierię finansową, że nie grozi realizacji pozostałych inwestycji. Celowo realizacja tej inwestycji została rozciągnięta w czasie, żeby móc równolegle realizować istotne, potrzebne zarówno infrastrukturalne, jak i oświatowe inwestycje. I dodatkowo chciałbym powiedzieć, że to Centrum Kultury to nie będzie tylko i wyłącznie Centrum Kultury. Dzisiaj popatrzmy na warunki funkcjonowania Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych, który nie ma żadnego zaplecza, nie ma żadnej odnowy biologicznej. Dodatkowo Zespół Tańca Ludowego Pruszkow mieści się w budynku mieszkalnym, co w tych czasach nie ma racji bytu.
Dobrze, koniec wypowiedzi. Teraz szansa na zadanie pytania. Tym razem poproszę pana Maksyma Gołosia. Jakie jest pytanie do pana Jana Starzyńskiego?
Jaką kwotę pan prezydent planuje wydać na Centrum Dziedzictwa Kulturowego z budżetu miasta w najbliższych kilku latach i w jakim okresie czasowym? A jaką sumę zamierza pan prezydent zaciągnąć kredytów na budowę tej inwestycji?
Zapomina pan o jednej rzeczy, że jeszcze można sięgać po dotacje różnego rodzaju i środki zewnętrzne. Przygotowujemy się do wnioskowania o te środki zewnętrzne z jednego prostego względu. Budynek zaprojektowany jest w technologiach supernowoczesnych o bardzo niskiej emisji. Z następnego rozdania unijnego będzie bardzo duża ilość środków przeznaczonych na obniżenie emisji i liczymy na to, że uda nam się pozyskać pieniądze. Trudno dzisiaj mówić w jakiej wielkości i dokładnie z jakich źródeł, ale wszędzie, gdzie będzie możliwe, będziemy aplikowali. Poza tym, jeżeli chodzi o ten budynek i tą inwestycję, to miejmy świadomość, że przygotowaliśmy się pod tym względem do ubiegania się o te środki, ponieważ mamy opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej. Takich planów gospodarki niskoemisyjnej ma niewiele samorządów na terenie Polski, a warunkiem aplikowania o te środki właśnie będzie posiadanie takiego planu. Walor tego planu polega na tym, że nie tylko sama gmina będzie mogła sięgać na pośrodki unijne na obniżenie emisji i termomodernizację, ale również wszystkie wspólnoty, których na terenie Pruszkowa mamy 44, spółdzielnia mieszkaniowa, przedsiębiorcy, a nawet osoby fizyczne.
Mogę?
Proszę bardzo, chciałbym jeszcze chwilkę.
Chciałem prosić o potwierdzenie, czyli rozumiem, że będziecie się państwo, jeżeli zwyciężycie wybory, ubiegać o środki unijne na realizację tej inwestycji już po podpisaniu umowy z wykonawcą. Zaczynacie budować, ale nie wiecie jeszcze...
Koniec pytania, dlatego że 10 sekund rozumiem. Ma
odmawiać. Podpisanie umowy z wykonawcą musi nastąpić wtedy, kiedy mamy zagwarantowane finansowanie. Dopóki nie zostały uruchomione ścieżki wnioskowania o te środki, a z poziomu rządowego te ścieżki jeszcze nie zostały uruchomione, musieliśmy to zapewnić we własnym budżecie.
Dobrze, w takim razie teraz odwracamy sytuację i pan Starzyński ma szansę zadania pytania panu Maksymowi Gołosiowi. Proszę bardzo.
Czy pan wie, w jakich warunkach funkcjonuje Miejski Ośrodek Kultury?
Czy chce pan się dowiedzieć ode mnie, czy to są złe, czy dobre warunki?
Nie, chcę się dowiedzieć, czy był pan w tym obiekcie, zna pan ten obiekt i zna realia.
W obiekcie nie byłem, natomiast znam realia, słyszę, rozmawiam z ludźmi i wiem, że trzeba poprawić ten stan rzeczy. I to nie ulega żadnej wątpliwości.
Poprawić ten stan rzeczy, no to uświadomię panu. Ten budynek był zagrożony katastrofą budowlaną w połowie lat 90. Został w tamtym czasie sklamrowany, zabezpieczony. Jego funkcjonowanie nie powinno już potrwać za długo ze względu na bezpieczeństwo. Dodatkowo na poziomie ministerialnym poprzedni właściciele doprowadzili do uchylenia decyzji lokalizacyjnej i odzyskania działki pod tym budynkiem. Więc sytuacja dzisiaj jest tego typu, że nawet gdybyśmy chcieli na tamtym terenie inwestować i inwestować w ten budynek, takich możliwości nie ma. Z tego względu budowa centrum, które zostało zaplanowane, naprawdę jest bardzo potrzebna.
Koniec. W takim razie odnośnie tego drugiego bloku tematycznego. Proszę Państwa, w dzisiejszej debacie padnie za chwilę ostatnie pytanie. Pytanie do obu panów. Jakie macie panowie pomysły na rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście i czy będziecie się panowie ubiegali o budowę obwodnicy Pruszkowa, tak zwanej Paszkowianki? I tym razem poproszę o odpowiedź pana Jana Starzyńskiego, kandydata oznaczonego numerem 1. Proszę bardzo, czas start.
Wspomniałem już wcześniej o tunelu, wspomniałem wcześniej o Paszkowiance. Staramy się również dotrzeć do PKP i uzyskać kolejne połączenie komunikacyjne dla tak zwanej papierni w Pruszkowie na wysokości ulicy Grunwaldzkiej. Wspomaga nas w tym zakresie Piastów i uzyskujemy również pomoc ze strony dotychczasowych władz samorządowych powiatu. Dzisiaj Pruszków jest praktycznie podzielony na pół, jeżeli chodzi o terytorium, torami PKP. Przekonujemy władze PKP, że PKP nie powinno dzielić miasta, a je łączyć. Podobnie jak w Warszawie powstała koncepcja dotycząca Wisły, która dzieli miasta, a powinna je łączyć. Spotykamy się z zrozumieniem ze strony PKP, tym bardziej, że PKP będzie dysponowało dużą ilością środków unijnych i tego typu inwestycje będą możliwe do zrealizowania przy nieznacznym udziale finansowym budżetu miasta.
Czy coś będzie się działo, panie prezydencie? Dopytam do tego pytania w kwestii transportu miejskiego. Zostało nam jeszcze 43 sekundy.
Mamy dosyć dobrze rozwinięty transport miejski. Mamy 5 linii lokalnych i funkcjonują jeszcze linie zewnętrzne.
Jednakowoż mieszkańcy narzekają ci z północy.
Zgoda. Opracowaliśmy koncepcję i strategię rozwoju komunikacji wewnętrznej. Takich strategii miasto ma opracowanych kilkadziesiąt w różnych dyscyplinach i będziemy według tej strategii rozwijać połączenia komunikacyjne w mieście. Tym bardziej, że sam program niskiej emisji również zakłada wnioski prowadzące do tego, że należy dążyć różnymi środkami do ograniczenia komunikacji samochodowej na terenie miasta.
Czas nam się skończył. To samo pytanie, czyli rozwiązanie problemów komunikacyjnych w Pruszkowie, kieruję do pana Maksyma Gołosia. Proszę powiedzieć, jaka jest odpowiedź? Czas start.
Tutaj słusznie zauważono, zresztą wszyscy to zauważają, problemem jest podział Pruszkowa na dwie części, północną i południową, przez tory kolejowe i tutaj rzeczywiście trzeba robić wszystko, żeby zwiększyć liczbę tych przepraw. I tunel w ciągu drogi ulicy Błońskiej, Działkowej jest jak najbardziej zasadny, trzeba go zacząć realizować. Szkoda tylko, że tak późno o tym możemy mówić w konkretach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz oczywiście Paszkowianka i tutaj musimy sobie zdać sprawę, że my jako miasto 60-tysięczne mamy bardzo dużą siłę głosu. Nasza decyzja dużo waży. Trzeba budować koalicję tych miejscowości, które są wokół nas, żebyśmy doprowadzić do tego, aby inwestycje na terenie Pruszkowa i wokół Pruszkowa były inwestycjami strategicznymi dla całego Mazowsza. I tutaj niestety musimy sobie zdać sprawę, że nasze pole manewru jest ograniczone z punktu widzenia naszych finansów, więc musimy walczyć o to, żeby ta inwestycja, która będzie dobra dla Pruszkowa, była też dobrą inwestycją i ważną dla całego Mazowsza. Jeżeli zaś chodzi o inwestycje transportowe, tutaj wspomnieliśmy o transporcie publicznym, jest to bardzo ważna kwestia. Tutaj pan prezydent rzeczywiście zauważył, że mamy pewne niedociągnięcia. Tutaj potrzebne jest zupełnie nowe podejście. Po pierwsze, plan, strategia, ona powinna być opracowana zarazem z mieszkańcami. Ja wielokrotnie w tej chwili podczas kampanii też spotykam się z takimi komentarzami, że ze Żbikowa do centrum Pruszkowa najlepiej przez Piastów jechać, albo do stacji kolejowej na Gąsinie to trzeba na piechotę iść 20 minut, nieważne czy pogoda taka czy inna. Coś jest nie tak, albo nie słuchamy mieszkańców, albo bardzo lekko podchodzimy do tego problemu. Jeżeli chodzi o inwestycje, ja mam taki pomysł na centrum przesiadkowe. Co najmniej dwa takie centra przesiadkowe powinny być po jednej, po drugiej stronie torów. O tym też już wspominałem. Chciałbym, żeby to były takie miejsca, gdzie mogliby pasażerowie nie tylko przesiąść się z jednego środka komunikacji do drugiego środka komunikacji, ale gdzie też mogliby dokonać szybkich zakupów, bądź też skorzystać z jakiejś usługi. Kończąc już ten temat, warto wspomnieć, że są możliwości, aby razem z powiatem kontynuować dobre rzeczy, które się już rozpoczęły.
W takim razie proszę o pytanie. Pan Jan Starzyński do pana Maksyma Gołosia.
Chciałbym tylko uzupełnić o jedną rzecz. Ustawa wymaga w momencie opracowywania strategii konsultacji społecznych. Ten zarzut, który pan ciągle podnosi, dotyczący braku konsultacji społecznych przy opracowywaniu różnych rzeczy, programów, strategii, no nie ma racji bytu i nie jest zgodny z rzeczywistością. Natomiast ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie tylko tory PKP stanowią w Pruszkowie problem, również problematyczne jest to, że przez cały Pruszków z pasma zachodniego odbywa się tranzyt w kierunku Warszawy. Pruszków ma doskonałe połączenia komunikacyjne.
Panie prezydencie, muszę przerwać. To miało być pytanie i ma odpowiadać kandydat numer dwa. W dzisiejszej debacie pan Maksym Gołoś, proszę o pytanie.
Przepraszam bardzo. W takim razie jak pan widzi ewentualnie rozwiązanie właśnie tych problemów związanych z tranzytem przez Pruszków?
Tutaj będę musiał powtórzyć. Na pewno Paszkowianka to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest odpowiednie reagowanie wraz z powiatem i z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych na sytuację, którą będziemy mieli w przyszłym roku, czyli zamknięcie bramek i opłacanie bramek w Brywinowie. Chciałbym, żebyśmy też zaczęli rozmawiać o innej organizacji ruchu z powiatem i z marszałkiem w Alejach Jerozolimskich i na ulicy Bolesława Prusa. Zlikwidowali skręty w lewo, tam gdzie nie ma oddzielnego pasu skrętu w lewo. Stworzyć więcej, tam gdzie możemy oczywiście, rond, które usprawniają ruch i zastanowić się nad tym, czy nie powinniśmy zachęcać rowerzystów i ludzi, którzy stosują, znaczy jeżdżą po prostu na rowerach, żeby w sprawach swoich codziennych, przynajmniej przy ładnej pogodzie, nie wybierali się samochodem na miasto, tylko żeby udostępnić infrastrukturę miejską, niekoniecznie wielkie inwestycje, tylko udostępnić infrastrukturę miejską w postaci chociażby kontrpasów czy śluz rowerowych.
Szansa na kolejne pytanie, panie prezydencie, do pana Maksyma Gołosia. Mamy jeszcze 54 sekundy. Jeśli nie, to przechodzimy do pytania od pana Maksyma Gołosia do pana. To przechodzimy, proszę bardzo, proszę o zadanie pytania.
Panie prezydencie, proszę w krótkich, syntetyczny sposób opowiedzieć, na jakim etapie są prace dotyczące planowanego tunelu właśnie w śladzie ulicy Błońskiej i Działkowej i na jakich konkretach możemy się opierać, jeżeli mówimy, obiecujemy mieszkańcom, że zaraz będziemy ten tunel budować. Pytam się o to dlatego, ponieważ ostatnio na Gąsinie spotkanie było w tej sprawie i to było opowiadane jako coś super pewnego, więc bardzo proszę o konkrety, na jakim etapie jest ta inwestycja?
Czas start.
Po ostatnim spotkaniu w PKP uzgodniliśmy warunki współpracy w tym zakresie. PKP w tej chwili sporządza porozumienie, które w niedługim czasie ma być do nas przekazane. Podpisujemy to porozumienie i praktycznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o sam tunel, to on już jest w nowej wersji na deskach kreślarskich, bo to się działo również z udziałem dyrektora kontraktu, ponieważ jest to realizowane ze środków unijnych, a te środki unijne są w takiej wielkości, że wystarczą na zmianę koncepcji z tunelu dla pieszych na tunel dla samochodów osobowych również. Także praktycznie rzecz biorąc już się rozpoczęło projektowanie.
W takim razie uzupełniające pytanie. Z kim konkretnie rozmawiacie w PKP? Poproszę o stanowisko i nazwisko.
Prezes PKP, pan Foliński.
Dziękuję bardzo. I dlaczego w tej chwili przeprojektowujemy, jeżeli dobrze zrozumiałem to, co pan w tej chwili powiedział?
Bo PKP pierwotnie miało zamiar zrealizować wyłącznie tunel dla pieszych. Walczyliśmy o to, żeby to był tunel również z dopuszczeniem samochodu osobowego. Tak jak powiedziałem wcześniej, ze względu na potencjał ludnościowy w Pruszkowie dla sprawnego poruszania się w tych kierunkach i skomunikowania miasta powinny być co najmniej już dzisiaj 3 bezkolizyjne przejazdy dla samochodów osobowych.
Od kiedy walczycie?
Od 2009 chyba pierwsze wystąpienia.
I gdzie widzicie przyczynę takiej długiej walki?
No między innymi w opóźnieniu realizacji inwestycji PKP. Powszechnie wiadomo, że PKP ma problemy z wykorzystaniem tych funduszy, które były z poprzedniego rozdania, a ma ich sporo do wykorzystania, dlatego i te prace projektowe i opracowania różnego rodzaju związane z decyzjami, raportami i oddziaływania na środowisko. Natomiast mamy postanowienie regionalnego dyrektora.
No i czas nam się skończył. są postanowienia regionalnego dyrektora. Na tym kończymy. To był sparing. Mogliście panowie ze sobą rozmawiać i dyskutować. Teraz oddajemy wam głos. Tak jak powiedziałam, czwarta część naszej debaty. Proszę państwa, w studiu raz jeszcze przypomnę, pan Jan Starzyński, obecny prezydent Pruszkowa, i Maksym Gołoś, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, startujący w wyborach samorządowych. Druga tura przed nami 30 listopada. I teraz swobodna wypowiedź, czwarta część naszej debaty. I to jest, proszę państwa, tu informuję słuchaczy Radia Bogoria, to jest czas, aby każdy z naszych gości, każdy z kandydatów przedstawił te tematy, te zagadnienia i te problemy, które są dla niego najistotniejsze. Swobodną wypowiedź rozpocznie kandydat numer jeden. Poproszę zatem pana Jana Starzyńskiego o trzy minuty mierzymy i ma pan tyle czasu.
Nie wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o różnego rodzaju inwestycje, czynimy zabiegi.
Przepraszam bardzo, to moja pomyłka. Według rozkładu powinien i według planu mówić
tak
pan Maksym Gołoś, tak. Przepraszam bardzo, 3 minuty dla pana Maksyma Gołosia.
Dobrze, drodzy słuchacze, szanowny panie prezydencie, droga pani redaktor, po pierwsze chciałem bardzo podziękować, że usiedliśmy przy tym stole i nareszcie rozmawiamy o sprawach Pruszkowa. Dziękuję i radiu, i słuchaczom, którzy są w tej chwili, którzy słuchają tej audycji. Natomiast chciałbym zaapelować do pana prezydenta również o rozmowę wśród mieszkańców Pruszkowa. Jutro przy ulicy Gomulińskiego na Mosie organizujemy spotkanie z mieszkańcami i bardzo byśmy byli szczęśliwi, gdyby pan prezydent zagościł i przed mieszkańcami również porozmawiał na temat przyszłości Pruszkowa. To po pierwsze. Dlaczego to zmierza? Otóż zmierza to do tego, żebyśmy pobudzili dialog społeczny w mieście Pruszkowie. Chcielibyśmy, jako Prawo i Sprawiedliwość, opierać się na pomysłach i kreatywności, inicjatywach społecznych i ludzi. Chcielibyśmy, żeby wszystkie decyzje, które są podejmowane, które mają wpływ na budżet miasta, były za zgodą i w zgodzie z interesami mieszkańców. Mówiliśmy tutaj kilka słów już o Centrum Dziedzictwa Kulturowego, ale to nie jest jedyna inwestycja, nie jest to jedyny problem, który powinien być rozstrzygany na szerokim forum. Apeluję również do mieszkańców, aby przejawiali inicjatywę, aby byli obecni na wyborach 30 listopada. Żeby mieć wpływ na to, co się w mieście dzieje, co się dzieje w ich małej ojczyźnie, gdzie ich dzieci chodzą do szkoły albo w jaki sposób dojeżdżają do pracy, trzeba wziąć odpowiedzialność w swoje ręce, trzeba pójść na wybory. Proszę państwa, niezależnie od tego, na kogo oddacie głos, idźcie na te wybory, to jest wasza odpowiedzialność, to jest wasze miasto. Jeżeli mogę wspomnieć o tym, co najbardziej w Pruszkowie jest takie uciążliwe, to co, na co ludzie zwracają uwagę i tutaj trudno się nie zgodzić, to jest zaniedbana przestrzeń miejska. Chciałbym jako nowo wybrany prezydent zadbać o to, żebyśmy w Pruszkowie mogli miło spędzać czas, żebyśmy cieszyli oko tym, co widzimy wokół siebie. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na centrum miasta, żebyśmy stworzyli kulturotwórczą strefę mieszkańca, żebyśmy przez centrum Pruszkowa nie tylko przejeżdżali albo przechodzili, załatwiając swoje sprawy, ale żebyśmy tam bywali, żebyśmy tam się zatrzymywali. Musimy podnieść standard miasta, musimy wykorzystać te szanse rozwojowe, które daje nam bliskość Warszawy. I po pierwsze rozwój, a nie tylko wzrost. Musimy myśleć o tym, że mieszkańcy Pruszkowa obecnie są ważniejsi od mieszkańców Pruszkowa, którzy się tutaj będą sprowadzać w przyszłości. Dlatego interes deweloperów, nowe osadnictwo, nowe budownictwo nie powinno nam zasłaniać interesu ludzi, którzy tutaj są. Bo przybywa budynku, przybywa mieszkań, mamy młode miasto, to jest plus. Natomiast w ślad za tym nie idzie rozwój infrastrukturalny, rozwój infrastruktury edukacyjnej, ani chociażby kultury. Apeluję o wizję, apeluję o współodpowiedzialność za miasto. Drodzy słuchacze, drodzy mieszkańcy Pruszkowa, 30 listopada, wszystko w waszych rękach. Dziękuję bardzo.
No i swobodna wypowiedź pana Jana Starzyńskiego. Proszę zatem, mierzymy czas, 3 minuty.
Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o możliwość spotkania się, czy jak pan to nazywa, debaty na Gomulińskiego, to raczej z tego nie skorzystam ze względu na doświadczenia, które mieliśmy na spotkaniu na Gąsinie, gdzie miały być omawiane sprawy merytoryczne. Po kilkunastu minutach mieszkańcy wyszli i to, co się tam działo, wolałbym, żeby się nie powtórzyło w przyszłości. Ja rozumiem, że dzisiaj jest pan gotowy i proponuje różne rzeczy, ale nie jest pan w stanie zapanować nad ewentualnie swoimi zwolennikami, którzy przyjdą na takie spotkanie, a spotkanie to nie będzie miało charakteru spotkania cywilizowanego, a wręcz przeciwnie.
Myślę, że obraża pan mieszkańców w tej chwili.
Nie obrażę mieszkańców miasta, mówię tylko o tych, którzy razem z panem byli na Gąsinie i jak się zachowywali. Ale abstrahując od tego, chciałbym powiedzieć, że dziękuję panu za te rzeczy, które pan powiedział, bo to się znajduje wszystko w zapisach, w różnego rodzaju strategiach i miasto w tym kierunku będzie zmierzać. Natomiast mówiąc o inwestycjach, chciałbym powrócić jeszcze do jednego tematu bardzo uciążliwego dla mieszkańców Pruszkowa, mianowicie wodociągi. Pruszków jest połączony z Warszawą jedną linią, siecią, jednym kanałem wodociągowym, który w przypadku awarii powoduje po pierwsze spadek ciśnienia albo wręcz odcięcie wody i jest to coraz częstsze, dlatego że te kanały były budowane w odległej przeszłości. Jesteśmy w porozumieniu z MPWiK-iem i jest szansa na to, że Pruszków uzyska drugi równoległy z terenu Żbikowa kanał wodociągowy i nastąpi spinka i będziemy wtedy bezpieczni, jeżeli nastąpi gdziekolwiek awaria, bo będzie możliwość przełączania i zawsze miasto będzie bezpieczne, jeżeli chodzi o zasilanie w wodę. Pruszków rozwija się bardzo dynamicznie, rodzi się tutaj dużo dzieci, sprowadza się dużo nowych mieszkańców, staramy się spełniać różnego rodzaju oczekiwania. Oczywiście, jeżeli w ciągu ostatnich 5 lat zameldowało się na terenie Pruszkowa 7 000 nowych mieszkańców, to świadczy o tym, że miasto się rozwija bardzo dynamicznie i dzisiaj młodzi ludzie nie wybierają mieszkania, nie studiując generalnie, jakiego rodzaju usługi będą mogli w naszym mieście znaleźć i czy tutaj jest przyjazne miejsce do zamieszkiwania. W żadnym wypadku nie forsujemy deweloperów, co próbuje pan sugerować, z jednego prostego względu. Pozwolenia na budowę budynków wydaje starostwo powiatowe. Mamy nadzieję, że w tym zakresie będzie dobrze przebiegała współpraca i nie mamy wpływu na to, kto jest właścicielem gruntów prywatnych i realizuje tego typu inwestycje.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo się cieszę, że udało nam się w tak miłej i spokojnej atmosferze i merytorycznie porozmawiać o problemach Pruszkowa, o tematach, którymi żyje Pruszków. Proszę państwa, bardzo się cieszymy też z tego, że byliście państwo z nami, że słuchaliście tej debaty i myślę, że dużo z niej wynieśliście. Przypomnę tylko, że dziś na falach 94,5 FM, na falach Radia Bogoria mierzyli się ze sobą kandydaci, którzy znaleźli się w drugiej turze wyborów samorządowych i ubiegają się o fotel prezydenta Pruszkowa. I w studiu Radia Bogoria są Jan Starzyński i Maksym Gołoś. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Pierwsze starcie za nami. Wszystko udało się nam w czasie, więc myślę, że panowie również jesteście z tego zadowoleni i cieszymy się, że ta debata była merytoryczna i że był czas na to, żeby powiedzieć. No i oddaję głos na koniec, jeżeli chcecie panowie jeszcze przez 10 sekund zaapelować do mieszkańców, jest na to czas.
Pani redaktor, bardzo dziękuję za przeprowadzenie tej debaty. Bez pomocy Radia Bogoria i pani redaktor, mieszkańcy mieliby mniejsze szanse, żeby usłyszeć, jakie mają pomysły na miasto. Panie prezydencie, bardzo dziękuję. Dziękuję za uczciwą rozmowę i no, liczę, że spotkamy się w innych rolach w poniedziałek.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za atmosferę, która tu panowała. Jestem wdzięczny Radiu Bogoria, że zorganizowało tą debatę. Cieszę się, że mogło dojść do tej debaty w takich warunkach, a apeluję do mieszkańców przede wszystkim, żeby pamiętali o tym, że w dniu 30 listopada jest druga tura wyborów, dokonali wyboru, a słynę z tego, że jestem człowiekiem uczciwym, skłonnym do kompromisów i współpracy ze wszystkimi, którzy taką podobną chęć wyrażania.
Dziękuję serdecznie raz jeszcze, dziękuję wszystkim słuchaczom i zapraszam na jutro, na debatę, w której zmierzy się w tej chwili urzędujący burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki z kandydatką Wiesławą Kwiatkowską. Serdecznie dziękuję.